Nowy rząd według jednych idzie na rympał, według innych jedzie po bandzie, według jeszcze innych prowadzi coś w rodzaju zamachu stanu. Raczej uderza mnie niezwykły wręcz entuzjazm z Zachodu dla tych działań Tuska.
Nie szukają w ogóle tych elementów, na które pan wskazał, że jest łamane prawo, że uchwała zamiast ustawy, bo w ogóle ich to nie interesuje. Oni poszli na grzyby, a pan mówi, że jagody gdzieś rosną, no. Ambasador amerykański w tej chwili reprezentuje Deep State i siebie samego, natomiast nie reprezentuje Bidena, gdyż Biden kompletnie odpłynął, warzywo. Jesteśmy w głębokiej defensywie i w tym drugim słowie na D również, my jako Polska.
Jest bunt, wielka ruchawka w całej Europie Zachodniej.
Żeby obalić Unię Europejską szybciej niż się sama przewróci, to jest potrzebne jakieś powstanie, na przykład powstanie chłopskie.
Szczęść Boże! W Bytomiu będę 10 kwietnia i pierwszy występ sprzedany. 500 biletów poszło, dlatego otworzyłem sprzedaż na drugi. Cały Bytom i okolice i Zagłębie i skąd tam można, proszę przyjeżdżać, będę, a rzadko w tamtej okolicy bywam, z kilku powodów. Bytom 10 kwietnia. Są bilety na drugi występ. Biletyna.pl, kupbilecik.pl albo proszę szukać na mojej stronie cejrowski.com.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa, Wojciech Cejrowski.
Na prerii amerykańskiej.
Czyli bez zmian. Bez zmian.
Bez.
Bez. No dobrze. Chciałem, żebyśmy się zajęli trochę tym, jak Zachód, przez co rozumiem i Unię Europejską, i Stany Zjednoczone, odbierają nowe rządy w Polsce, czyli rząd Donalda Tuska, ponieważ z pewnego powodu jest to, wydaje mi się, dosyć rzecz uderzająca. Powód jest prosty. Nowy rząd, i co do tego chyba trudno mieć wątpliwości, według jednych idzie na rympał, według innych jedzie po bandzie, według jeszcze innych prowadzi coś w rodzaju pewnego rodzaju zamachu stanu. To znaczy nie trzyma się ustaw, łamie je kompletnie, podejmuje decyzje w oparciu o coś, co nie jest źródłem prawa, czyli uchwały. No ale nie chcę też, byśmy debatowali dokładnie na temat tych poszczególnych posunięć. Raczej uderza mnie niezwykły wręcz entuzjazm z Zachodu dla tych działań Tuska. Kolejni ministrowie różnych państw unijnych przyjeżdżają do Warszawy i chwalą, że tak dobrze, że Polska wraca, że wreszcie jest wszystko jak należy. Ambasadorowie chwalą, ministrowie chwalą. Ambasador amerykański, to mam wrażenie, że wręcz codziennie umieszcza informacje na temat tego, z jakim polskim ministrem się spotkał i jaki on jest szczęśliwy, że wreszcie nad Wisłą znowu jest demokracja. No i o tym chciałem trochę porozmawiać, bo no to jest dosyć niezwyczajna sytuacja.
A jak niezwyczajna? W polityce zawsze jest gierka interesów i jeżeli to, co się dzieje u sąsiada, odpowiada naszym interesom, no to chwalimy sąsiada, a jak nie odpowiada, to krytykujemy. I teraz najpierw decydujemy, czy mamy zamiar chwalić, czy krytykować, a potem dopiero idziemy o krok dalej i sprawdzamy za co. No więc jeżeli Niemcy wybrały, że chcą chwalić ekipę Tuska, no to szukają za co by tu i w jaki sposób pochwalić, a nie szukają tego, co przeszkadza w chwaleniu, czyli nie szukają w ogóle tych elementów, na które pan wskazał, że jest łamane prawo, że uchwała zamiast ustawy, bo w ogóle ich to nie interesuje. Oni poszli na grzyby, a pan mówi, że jagody gdzieś rosną. No.
Wie pan, ja jestem przygotowany. Ja jestem przygotowany na tę krytykę. Ja sobie nawet przygotowałem krótkie, ale bardzo treściwe wystąpienie pana Manfreda Webera. To jest szef Europejskiej Partii Ludowej. No i myślę, że on wyraża doskonale to, za co jest rząd Tuska chwalony. I teraz odczytuję, ja sobie tutaj znalazłem, mianowicie Manfred Weber powiedział coś takiego. Kto chce z nami współpracować, musi popierać po pierwsze europejską integrację, występować na płaszczyźnie globalnej na rzecz wolności i demokracji, co obecnie oznacza poparcie dla Ukrainy i Izraela, które walczą o wolność i demokrację, oraz musi opowiadać się za liberalnym państwem prawa, niezawisłością sądów i wolnością mediów. No tak, to końcówka to takie trele morele, bo tam to nic nie znaczy, ale pierwsza rzecz jest jasna, czyli musi popierać europejską integrację, czyli więcej centralizmu i więcej federalizacji Unii, musi popierać obecną politykę Zachodu wobec Ukrainy, czyli pełne wsparcie i sankcje na Rosję, i musi popierać Izraela, ponieważ Izrael i Ukraina, zdaniem pana Webera, walczą o wolność i demokrację. O, czyli sprawa jest całkowicie jasna, dlaczego Niemcy, i nie tylko Niemcy, bo również Amerykanie, Tuska popierają.
Nie, to nie jest jasne, dlaczego popierają Tuska. Nie, oni nie tylko ten Weber wypowiedział, co należy robić, żebyś nam się podobał.
No to na razie jak go chwalą,
czyli
to
należy
znaczy,
realizować politykę niemiecką, imperialną, i wtedy będziesz nam się podobał. Nie powiedział, za co mu się Tusk podoba, tylko wypowiedział listę życzeń swoich. Jemu jest wszystko jedno, kto tę listę zrealizuje.
No dobrze, ale to oczywiście prawda, że to są tak zwane, to jest tak zwana miara ogólna, ale połączenie tych postulatów z pochwałami dla Tuska, które pada w dalszej części tego wywiadu, i z wypowiedziami innych, mówią tyle. Tak, Tusk to realizuje.
No i co? No, że Tusk reprezentuje interes niemiecki, to już pamiętamy z tego żartu dziadek z Wehrmachtu.
Ale ja nie mówię o niemieckim, wie pan, bo to jest takie, to jest w Polsce rozpowszechnione, że interes niemiecki, to imperium niemieckie, on tak naprawdę w tym przypadku reprezentuje coś znacznie więcej. Znaczy to, co dzieje się w Polsce, ma poparcie nie tylko Niemiec, ja dlatego podkreślam również poparcie innych państw unijnych, ale również bardzo stanowcze i mocne wypowiedzi ambasadora Stanów Zjednoczonych. No, mamy ambasadora Brzezińskiego, który dwoi się i troi i popiera działania Tuska i Platformy. No, więc mamy, można powiedzieć, że to, co robi Tusk, podoba się szeroko rozumianemu Zachodowi.
Nie wiem tego do końca. Ambasador amerykański w tej chwili reprezentuje ten deep state i siebie samego, natomiast nie reprezentuje Bidena, gdyż Biden kompletnie odpłynął, warzywo. Więc Biden nie kreuje żadnej polityki.
Szybko się go pan pozbył, Bidena, naprawdę.
No to opowiadałem w Radiu Wnet niedawno, że tłumacze języka migowego się gubią, kiedy Biden mówi, i opuszczają ręce, można se poszukać. Nie wie, co prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wypowiedział. Nie wie, jak to przetłumaczyć. To są nieistniejące w języku słowa i nie chodzi o to, że zafaflonił coś, bo wtedy z kontekstu można... No ktoś ma niesprawną wargę, niesprawny język, bo się napił za dużo na przykład i bełkoce coś. Ale nadal z kontekstu można się jeszcze domyślać, co to było za słowo, które mu nie wyszło. Natomiast u Bidena to są rampady takie dosyć długie, kiedy kompletnie nie ma sensu żadnego to, co mówi. Nawet nie da się po prostu tych słów przetłumaczyć. Więc Biden nie panuje nad swoim własnym ambasadorem, tylko ambasador jest tutaj, słucha, co Departament Stanu zarządza i reprezentuje trochę sam siebie. Poza tym trzeba pamiętać, że cała ekipa amerykańska się wymienia razem z prezydentem. Trump wszystkich ambasadorów odwołuje i instaluje swoich republikańskich, Obama wcześniej to samo, Clinton i Bush to samo i Biden to samo. Czyli skąd pochodzi ten konkretny pan ambasador? No Brzeziński. Brzeziński, jego tata, wydaje mi się, że tata, był doradcą prezydenta Cartera. Przed Bidenem to był najgorszy w historii amerykańskiej prezydent, no po prostu zamieszanie straszliwe, nie nadawał się do niczego i takich też miał doradców. Zbigniew Brzeziński, wszystkie książki, które napisał, jak się je czyta po latach, to się pomylił. A to był analityk, który doradzał prezydentowi w sprawach międzynarodowych różnych. No więc jego analiza w pierwszej książce, wszystko nieprawda. Druga książka, nieprawda się okazało. Trzecia książka, znowu nieprawda. No i teraz jego córka tego Brzezińskiego, Nika, czy jakaś taka, występuje w programie koszmarnym w telewizji, głównie siedzi, nic nie mówi. No mądra bardzo nie jest. A ambasador cieszy się z tego, że wygrały Tuski, bo to jest ta polityka, którą one reprezentuje. Tuski reprezentują to wszystko, co jest modne w Waszyngtonie.
Yerba mate. Płynie z Paragwaju, płynie wolno, ale u mnie nigdy nie brakuje, bo jak tu się sprzedaje, to tam znowu płynie następny kontener i tak w kółko. I yerbę mam, powiem Państwu, najlepszą. Gdybym kiedyś zmienił zdanie, to ta już nie będzie podpisana moim nazwiskiem i zacznę sprowadzać inną. Yerba mate na cejrowski.com łamane przez yerba mate.
No i o to mi chodziło. Także chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju sojuszem, w którym uczestniczą z jednej strony elity demokratyczne w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony elity brukselskie, a z trzeciej strony ich ekspozyturą, jeśli tak można powiedzieć, jest rząd Tuska, który realizuje ten projekt i dlatego jest chwalony i dlatego może sobie pozwolić na tak daleko idące naruszenie prawa, na które nie mógłby sobie pozwolić żaden inny rząd, który nie byłby uznany za liberalny i demokratyczny. Taki jest morał tej historii.
Aha, no to ja mam trochę inny morał, zepsuję
niech pan,
panu.
Niech pan przedstawi swój, dobra.
Trochę paranteli panu tego, popsuję panu, bo uważam, że to nie jest żaden sojusz. Ze swoim pudlem, któremu pan rzucił patyk, nie jest pan w sojuszu, tylko gra pan z pudlem w patyki.
I pudel okay, panu te przepraszam, patyki... przepraszam, ale jedną rzecz muszę panu przerwać. Wyraźnie powiedziałem, że Tusk nie jest sojusznikiem, ale ekspozyturą, czyli narzędziem.
Ale wcześniej pan powiedział, że ten sojusz Tusk, elity Zachodu...
Nie, sojusz...
Tusk nie jest
sojusz
graczem.
Demokratyczne elity Stanów Zjednoczonych i elity brukselskie. To jest ten sojusz.
A, no tak, to może tak. Może te lewactwo z Davos ogólnie szeroko bardzo pojęte.
No tak. To myślę, że
które zgadzamy. Chce przebudować świat i głównie Zachodu, bo nie zajmują się przebudowywaniem Chin, Afryki, Indii, Rosji, też się nie zajmują. Zajmują się konfliktem o Ukrainę. Natomiast nie zajmują się przebudową wewnętrzną Rosji. Tam jakieś tam paprochy wygłaszają takie, że o demokracji. No przecież w Rosji formalnie rzecz biorąc taka sama demokracja jak w Polsce. Odbywają się głosowania, ciągle wybierają tego samego. W Polsce też ciągle wybierają albo tego, albo tego. No to tam w zasadzie rytuały się odbywają wszędzie. Moim zdaniem nie istnieje żaden sojusz, tylko jest ogólne działanie z dyrektywą z Davos na zniszczenie świata zachodniego. Nie zajmują się reformą Chin, nie zajmują się reformą Rosji, nie zajmują się reformą Afryki, nawet się nie zajmują reformą Ameryki Południowej. Ich interesuje tylko zmiażdżenie Zachodu, Stanów Zjednoczonych i krajów, zachodnich krajów Europy.
Tylko ja tutaj dorzucę jedną rzecz, bo to jest oczywiście pytanie, jak się to rozumie. Bo pan powiedział dyrektywa z Davos. Ja uważam, że Davos jest tylko pewnego rodzaju taką czapką, a tak naprawdę tymi graczami prawdziwymi, no to nie jest żaden pan Klaus Schwab, z całym szacunkiem dla niego, tylko to są właśnie to co pan nazwał na początku naszego programu amerykańskim Deep State i częścią europejskiego, jeśli można tak powiedzieć, Deep State. To są prawdziwi gracze plus wielkie korporacje. Natomiast no Davos to jest taka dla, jakby to powiedzieć, no potrzebny jest teatr, potrzebna jest scena, potrzebny jest obrazek, na który można popatrzeć, no i tam oni się pokazują, przedstawiają, ale mózg tego wszystkiego to jest ten, który starałem się teraz opisać.
No dobra, to nie będę się o to kłócił, bo to są duperele. Drobne różnice pomiędzy nami. Ja na przykład nie widzę żadnej elity w Europie, którą bym był w stanie wskazać. W Ameryce jestem w stanie wskazać kilka nazwisk, albo całe stado nawet, pewne grupy. Tam grupa Clintonów z tą fundacją, Podesta, ludzie Obamy. No jestem w stanie jakieś grupy wskazać, natomiast w Europie nie ma ośrodka zarządzającego poza tym, że jest miejsce, ale nie ma ośrodka w sensie grupa ludzka, która zarządza.
Wie pan, ja się z gruncie rzeczy, tylko to, co pan mówi, niech pan zauważy, to, co pan przed chwilą powiedział, kłóci się z pańską wcześniejszą tezą mówiącą o niemieckim imperium, czy odbudowie niemieckiego imperium, bo imperium zakłada, że jest centrum dowódcze, czy przywódcze. A moim zdaniem, ja się tutaj z panem zgadzam, że to centrum, jeśli tak można powiedzieć, jest rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, mamy różnego rodzaju tam siły, grupy, które uważają, że coś reprezentują. De facto nie ma tutaj tego centrum zarządzającego.
No, w Europie są Niemcy, które budują swoje imperium, natomiast Bruksela jest tylko narzędziem dla Niemców, a sama w sobie moim zdaniem nie ma żadnych takich elit mózgowych. Nie ma macherów takich, którzy stale tam są i czymś rządzą. Ja ich nie widzę. Nieistotne. Jesteśmy w głębokiej defensywie i w tym drugim słowie na D również. My jako Polska. No, jesteśmy. I kończy się Polska na różnych poziomach się kończy. Różne rzeczy się kończą, nastąpi jakieś przepoczwarzenie, czy to będzie 123 lata niewoli, kolejne zabory, czy to będzie co innego, czy wojna światowa, nie wiem tego, ale jesteśmy w głębokiej defensywie. Nie decydujemy o niczym, co się dzieje w naszym kraju. My, Polacy.
Absolutnie no jak to o niczym. Wybory były, nowy ale rząd to... jest, Sejm...
Nie decydowaliśmy o niczym w tych wyborach, bo Tusk też nie miał programu. On czekał na patyk. Jak przyleci patyk, to wtedy zareaguję i będę robił to, co akurat przyleciało. Będę realizował. W głębokiej jesteśmy defensywie. Mamy zamykać Odrę, nie mamy budować lotnisk. W Nowym Jorku są 3 lotniska, ogromne obok siebie i jakoś działa. LaGuardia, JFK i New Jersey po drugiej stronie rzeki, 3 wielkie lotniska, a u nas, jak jest Warszawa, to już Łodzi nie może być, takie myślenie mamy. Nie w kierunku rozwoju. Kopalnie zamykać, rolnictwo zlikwidować, wszystko. W defensywie jesteśmy. Wielka opcja na zniszczenie wszystkiego. Teraz... Szkoły zniszczyć, zlikwidować, prac domowych nie będzie, nic się będą uczyć, religię wywalić, jakiekolwiek wartości, żeby wiedział, że ma nie kraść, to na której lekcji ma się tego nauczyć? Na lekcji czego? PO? Ma się nauczyć, że ma nie kraść? No lekcja religii jest pożyteczna dla niewierzących również, bo się dowiadują, że taka koncepcja istnieje jak nie gwałć, nie kradnij, nie morduj.
No, to wie pan co, natchnęło mnie to jeszcze jedną myślą, to co pan mówi. Przypomniałem sobie dzisiejszy chyba wywiad z panią, już nie pamiętam, czy to jest minister edukacji, czy tam minister do spraw równości, któraś z nich, nie to nieważne, ale reprezentowała stanowisko rządowe. Ono polega na tym, że rząd ogłosił, że nie będzie ocen czy chce doprowadzić do tego, żeby nie było ocen z zachowania, ponieważ ocena z zachowania, i to jest istota, dyskryminuje, bo jeśli kogoś się ocenia, to się go dyskryminuje.
No tak, no.
Typowy lewacki bełkot.
Już są takie bzdury, że nie wiem, czy mamy chęć w ogóle komentować. Akurat...
No mamy, możemy nie komentować, że to jest coś, co nas w sensie Polskę czeka, no bo to jakby to powiedzieć, jedna rzecz to jest to, że można przewidzieć intelektualną paranoję z tym związaną, nawet nie wiem, czy intelektualną, no po prostu społeczną, a druga rzecz, że wygląda na to, że to będzie wprowadzane.
No będzie, no. Przetrwaliśmy komunę, może jakoś przetrwamy i to.
Dzień dobry. Zwracam się do Chełma i okolic. Będę miał występ. 9 kwietnia wystąpię w Chełmskim Domu Kultury. To jest występ komediowy. Trochę w oparciu o Boso. Ma tytuł Wolna Amerykanka. W związku z tym za plecami będę miał obrazki przypominające Boso, natomiast z przodu samotny człowiek z mikrofonem. Można zabrać dzieci, można zabrać starców, żadnego świntuszenia, za to bardzo śmiesznie. W zeszłym roku się Państwu bardzo podobało i prosili Państwo o więcej, no to bardzo proszę, daję więcej. Wolna Amerykanka we wtorek, 9 kwietnia w Chełmie. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl, a szczegóły na mojej stronie www.cejrowski.com.
No, trzeba będzie przenieść oceny ze sprawowania z powrotem do domu. Będzie ci przychodził twoje dziecko z klasy trzeciej, czy któreś będzie ci przychodziło do domu, przebywa 8 godzin w tej szkole, czy coś, bo ty musisz chodzić do pracy i matka musi chodzić do pracy, bo tak obniżono płace, że już nie wystarcza jeden dochód ojca rodziny, tylko matka też musi chodzić do pracy. W najgorszych kryzysach przed II wojną światową nadal był ten koncept taki, że no, wystarczy jeden dochód. Chłop ma pracować, a kobieta ma dom ogarniać i te dzieci. Teraz już tego nie ma, więc wysyłasz dziecko do jakiejś instytucji przymusowo, bo jak nie, to ci przysalą karę i wraca ci bandyta. Tam go nikt nie wychowuje, nawet nie ma oceny ze sprawowania. No to będzie musiał się ojciec z matką we własnym domu, będą się musieli znowu zająć wychowywaniem własnego dziecka. Powierzyli to szkole, a teraz będą musieli więcej się tym zajmować we własnym domu, no albo on ci jako nastolatek poderżnie gardło, zabierze portfel i pójdzie na ulicę, no.
Szczerze mówiąc, coś czarno widzę to samo zajmowanie się przez rodziców, biorąc pod uwagę, jakie są efekty tego systemu na Zachodzie, ale skoro
Rzeczywistość wymusi pewne działania, no.
No dobrze, no to a propos rzeczywistości, która wymusza pewne działania i żeby nie było tak ponuro, że wszystko się wali, sypie, jest bunt. W Europie jest bunt. Kolejne miasta są otoczone przez strajkujących rolników. Solidarność Rolników Indywidualnych w Polsce też wzywa do strajku generalnego, ale nie tylko w Polsce. Rzym odcięty, Paryż był odcięty, Bruksela jest zawalona tysiącami traktorów. Rolnicy odcięli Hiszpanię od Portugalii, Grecję i tak dalej, i tak dalej. No wielka ruchawka w całej Europie Zachodniej. Czy pan myśli, że to ma jakiś... Czy to jest jakaś, jakby to powiedzieć, jakiś znak powstającego oporu? No bo przyczyną tych wszystkich zmian jest szaleńcza polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która powoduje, że na coraz większe podatki są nakładane, czy to na rolników, czy to w ogóle na prowadzenie farm, czy hodowli i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taka reakcja.
No jest reakcja. Potrzebne jest, żeby obalić Unię Europejską szybciej niż się sama przewróci, to jest potrzebne jakieś powstanie, na przykład powstanie chłopskie. Dawno temu powstania chłopskie działały, bo szedł chłop na dwór.
Ale chłopów było dużo.
Tak, chłopów było dużo. No właśnie do tego prowadzę. A w tej chwili to jest branża, która ma najtrudniejszy do zorganizowania strajk, bo jest ich mało, grają na dużych polach, więc liczba rolników się zmniejszyła. Ich jest niewielu, mają duże maszyny, duże traktory i duże pola, czyli jest ich niewielu. Oraz strajk śmieciarzy działa szybko. I polega na tym, że przestajemy wam odbierać śmieci, a my te śmieci nadal wyrzucamy i rosną stosy śmieci, blokadę ulicy, robią worki ze śmieciami, nie ma kogo wsadzić do więzienia, bo on się powstrzymał od swojej pracy. Jak w elektrowni zaczną strajkować, no to gaśnie światło. I też skutek takiego strajku jest szybki. Natomiast strajk w rolnictwie to co, że krowy nie wydoi? No nie, to mu krowa zdechnie, to ja tego nawet nie zauważę, bo cały czas jeszcze kartony mleka stoją w sklepie. Sam sobie szkodę zrobił. To na czym miałby polegać strajk rolników? To jest najtrudniejszy do zrealizowania strajk, bo stosuje metody, które są nieprzyjemne dla całej reszty społeczeństwa, o które ten strajk też się toczy. Bo jak zablokują drogi, to ty człowieku nie możesz dojechać z punktu A do punktu B i cię te traktory wkurzają. Bardzo trudna branża do przeprowadzenia strajku.
Znaczy, bo tu jest jeszcze to, co rzeczywiście jest tak, że jest ich niewielu. W związku z tym, poza tym jest jeszcze jeden element ważny. Ludność wielkomiejska praktycznie już się w ogóle nie styka z uprawą roli, z hodowlą i tak dalej. Znaczy wszystko dostaje na gotowe. W związku z tym ci rolnicy, ci farmerzy, czy traktowani są trochę jak taki całkowicie jakiś obcy świat, a to, że tam trzeba przecież no, hodować zwierzęta, potem je zabijać, no bo z tego jest mięso i potem się je, to wszystko jest gdzieś wypchnięte całkowicie poza ten wielkomiejski system, który ma się nie stykać z tym, co naturalne, z ziemią, z walką, z wysiłkiem, trudem i tak dalej. Więc oni są z jednej strony, po pierwsze jest ich niewielu, a po drugie ten sposób pracy, który jest, jakby to powiedzieć, no, sięga samych początków tego, jak funkcjonował człowiek na ziemi, też jest gdzieś wypchnięty poza widnokrąg większości społeczeństwa.
No i jeszcze istnieje pośrednik, który cały czas fabryka mleka. Ona odbiera te bańki od rolnika, pakuje w kartony, dostarcza do sklepu. Tak. I teraz my mamy do czynienia z fabrycznie spakowanym mlekiem, a nie z rolnikiem. Oni mają zapasy i jeszcze na jakiś czas im starczy. Więc jest cały czas jest pośrednik. Między każdym ziemniakiem, który wyjechał z pola, a tymi paczkami, które znajduje w sklepie, jeszcze jest bufor taki. Dlatego to jest branża,
to moje pytanie do
ma niskie szanse powodzenia na sukces w swoich strajkach, bo albo nas w końcu wkurzają, że blokują dojazd do miasta, a ja potrzebuję pojechać, bo mam sprawę jakąś, no posolidaryzuję się z nimi, ale mi blokują autostradę, to mnie to wnerwiać zaczyna. Jak wylewają gnojówkę do urzędu, słusznie, to jest fantastyczne do oglądania na komórkach. przez z filmiki sfilmowane i tak dalej, bo dofasolili tym urzędnikom, do których ja też mam jakąś pretensję. Ale potem oni pojechali, a ja spaceruję tą ulicą, która cała cuchnie gnojówką i muszę zapłacić ostatecznie za sprzątanie urzędu, bo pan mer miejscowości Pont-Lofon nie będzie sprzątał tego urzędu, tylko no, zatrudni za moje pieniądze jakiś sprzątaczy. Więc no dobrze, strajki rolnicze są uciążliwe najbardziej dla całej reszty społeczeństwa, a nie dla władzy.
Okej, czyli z tego wszystkiego wnoszę, że nie pokłada pan specjalnej nadziei w tym, że strajki rolnicze dokonają jakiegoś przewrotu i jakiejś realnej zmiany w sensie powstrzymania szalonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Ich skala mogłaby coś zrobić. Jeżeli tak jak teraz widzimy, że w różnych miejscach Europy solidarnie tak różni ludzie, którzy uprawiają różnie ziemię, bo i w Portugalii, i w Hiszpanii, i w Polsce nagle z podobnych powodów zaczynają wspólnym głosem protestować, no to może się przedrze do świadomości i teraz potrzebny byłby strajk solidarnościowy. To, czym obaliliśmy komunę. Zaczęło się w stoczni, z tego co wspominam, w Szczecinie, potem dołączył Gdańsk i tak dalej, i potem fala strajków solidarnościowych, które nie miały nic wspólnego z tym oryginalnym strajkiem, ale cel się zrobił wspólny, bo chodzi nam o obalenie polityki władzy centralnej, w tym przypadku polityki klimatycznej. Więc gdyby Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych wpadł na pomysł, żeby z Solidarnością, żeby oni zaczęli znowu tę formułę strajków solidarnościowych, że nagle staje fabryka traktorów, czy jakaś tam inna, wyłącznie z powodu solidarności z rolnikami, bo jakoś wyczuwają, że to nasza wspólna sprawa. To może ten model skopiują we Francji i wtedy władza ma utrudnienie, bo się do rolników dołączyli śmieciarze.
No dobrze, czyli rozumiem, że nasza nadzieja, jeśli tak można powiedzieć,
strajkach jest solidarnościowych. Nasza nadzieja w obaleniu polityki klimatycznej to są strajki solidarnościowe z rolnikami. Sami rolnicy nie dadzą rady obalić tego świństwa.
Nie no, sami nie, to się zgadzam. Pytanie oczywiście, czy już jest ten moment, kiedy do ludzi dociera, bo to jest oczywiście wszystko to jest zrobione tak, że jak tylko się takie strajki zaczynają, to oczywiście uruchamia się ta cała wielka propaganda rządowo-unijna, że to jest właśnie niewłaściwe, bo w ten sposób opóźnia się wprowadzenie wspaniałych reform, że te paliwa kopalne chce się dalej wydobywać, a to przecież oznacza koniec ziemi. Cała ta wielka propaganda...
No to strajk solidarnościowy zainteresowanych kopaniem węgla, czyli górników, którzy mają stracić pracę. Strajk solidarnościowy tych, którym wiatraki zaczęły przeszkadzać nagle i panele. Innych powodów niż ci rolnicy protestują, ale oni chcą się dołączyć, bo ta sama polityka klimatyczna przeszkadza różnym innym osobom też.
Dobra, czyli nasza konkluzja jest taka. Powinien powstać, albo powinien pojawić się masowy ruch solidarnościowy, który będzie w stanie obalić politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Jest na to szansa?
No nie wiem, czy jest. No tutaj jest szansa, żeby to wyszło z Polski, bo żyją jeszcze w Solidarności Rolników Indywidualnych i w Solidarności tej dużej osoby, które pamiętają koncept strajku solidarnościowego przeciwko komunie. Z własnego życiowego doświadczenia pamiętają, jak to działa. No więc ta, iskra mogłaby z
Polski czerwoną być. Komuną, teraz będą walczyli z zieloną komuną.
No. To jest ta sama komuna. To są marksiści. Ci sami ludzie. Angela Merkel studiowała przecież w NRD i tam z Putinem i była w organizacji jakiejś tam, nie Hitlerjugend, tylko w tej drugiej, komunistycznej. Więc to są ci sami marksiści.
No dobrze. Rozumiem, że możemy się rozstać z konkluzją. Nie wiemy, czy jest szansa, ale nie możemy wykluczyć, że taka szansa jest. O.
Jest jeszcze Bóg na niebie, nie?
O, to zawsze. I to zawsze dodaje nadziei.
Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Czy personel uważa, że ludzie są głupi? No jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale, bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
A co, to już kończymy cały odcinek? Był jeszcze trzeci temat, to się nie zorientowałem. Dobra, to kończymy cały odcinek.